ciekawie się zapowiada. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pięknie, że tu możemy dzisiaj znowu być i pochylić się nad sakramentem pokuty. Przepraszam za mój głos, ale coś szwankuje mi dzisiaj. Stajemy przed takim dylematem, czy w sakramencie pokuty mówimy o sprawiedliwym sędzium, czy o miłosiernym Bogu. Sakrament pokuty, chciałbym też tą konferencję, te kilka słów, naprawdę będzie krótko, do północy się wyrobimy spokojnie, ale tak chciałbym kilka słów poświęcić, nie, to był żart oczywiście, że ktoś ma zamiar robić to spokojnie, będę kończył szybciej. Jeżeli chodzi o ten sakrament pokuty, też chciałbym, żebyśmy sięgnęli do źródeł, czyli też do Pisma Świętego. Bo wiele razy być może ktoś rozmawia z nami, mówi, że my katolicy mamy swoje sakramenty, mamy też sakrament pokuty, spowiedź, a gdzie o tym jest w Piśmie Świętym? No to właśnie chciałbym, żebyśmy też dzisiaj, tak pokrótce oczywiście, bo żeby mówić o sakramencie pokuty i też patrząc na Biblię, to możemy też siedzieć parę dni jeszcze, byśmy tematu pewnie nie wyczerpali. Ale pierwsza, drodzy bracia i siostry, pierwsza prawda naszej wiary, którą doskonale wiemy, uczymy się przystępując do sakramentu pierwszej komunii świętej, prawdy wiary, katechizm, który też kujemy na pamięć. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. To jest nasza pierwsza prawda wiary i tak rzeczywiście jest, bo On jest sędzią sprawiedliwym. Wiele razy Pismo Święte nam mówi o sprawiedliwości Bożej. Choćby Księga Tobiasza w trzecim rozdziale mamy takie słowa: sprawiedliwy jesteś, Panie, i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe. Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą. Ty świat sądzisz, Boże. Czy w psalmie 11, który nam mówi, bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość i ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. To nam mówi Księga Psalmów. I choćby list do Rzymian, mówiąc nam o wierze, święty Paweł mówi, że w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli nie możemy, mówiąc o Bogu miłosierdzia, nie możemy zapominać o sprawiedliwości Bożej. Ja pamiętam ojciec Krzysztof Grzywocz, który tu jutro będzie w tym miejscu stał i będzie głosił swoją konferencję. Mówił nam właśnie kiedyś w seminarium podczas Dnia Skupienia właśnie takie słowa, które gdzieś mocno zapadły w moje serce. Powiem szczerze, do dzisiaj mocno je trawię i do końca nie rozumiem, że ten, kto się nie zna na sprawiedliwości, niech się nie bierze za miłosierdzie. Tu przytoczył taki przykład Karola Wojtyły, właśnie papieża Jana Pawła II, który pamiętamy też całe orędzie miłosierdzia Bożego. Dzięki jego pontyfikatowi wyszło na świat. On gdzieś kanonizował siostrę Faustynę też. To orędzie miłosierdzia Bożego było jemu bliskie. I ten sam papież, będąc jeszcze kardynałem w Krakowie, biskupem krakowskim, w jednej ze swoich wiosek, diecezji, pobito po prostu księdza w tej parafii. No i Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, przez jakiś czas powiedział, że tam księdza nie pośle na tą parafię. Jakby można powiedzieć ze sprawiedliwości za to, co parafianie zrobili kapłanowi. Nie godzi się, żeby tam kapłan przez jakiś czas posługiwał. Gdzieś tam odczytał to jako sprawiedliwość, jako sprawiedliwą karę dla tych ludzi. Papież miłosierdzia, Karol Wojtyła, takie coś potrafił pokazać. Kto się nie zna na sprawiedliwości, niech się nie bierze za miłosierdzie. Musimy widzieć w Bogu Boga Sprawiedliwego. Przed Nim staniemy właśnie, można powiedzieć, całkowicie odsłoniętą naszą duszą, naszym sercem kiedyś na sądzie ostatecznym. Ale właśnie Pan Jezus też wielokrotnie pokazywał nam, kiedy przychodził do, to co powiedzieliśmy sobie też już w kazaniu w czasie mszy świętej, ta Ewangelia w Ewangelii, czyli ta dobra nowina, że Jezus przychodzi właśnie szukać tych, którzy ze swoim miłosierdziem, szukać tych, którzy pogubili się gdzieś na drogach tego życia, którzy żyją w grzechu. To właśnie widzimy w Ewangelii Markowej też w drugim rozdziale, kiedy Jezus mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Musimy też o tym pamiętać, że Bóg swojej sprawiedliwości jest miłosiernym Bogiem, który szuka cały czas człowieka. I wielokrotnie spotyka się z ludźmi, którzy żyli w grzechach i ich uzdrawiał tam w sercu. Jezus nam pokazuje w ten sposób właśnie, że nie jest najważniejsze tak naprawdę uzdrowienie naszego ciała, ale przede wszystkim chodzi o uzdrowienie serca. O to też chodzi w sakramencie pokuty, żeby uzdrowić nasze serce. To jest tak bardzo ważne. Niekiedy właśnie też mówimy w życiu, że ktoś potrzebuje namaszczenia chorych. Wiele razy zdarza się, że ktoś wychodzi z choroby, że Pan Bóg dotyka go i uzdrawia. Ale też wiele razy też chodzi o to, żeby ten człowiek nawet na łożu śmierci. Pojednał się z Bogiem właśnie i oczyścił swoją duszę. Uzdrowił swoją duszę. Bo co z tego, jak mówi Pan Jezus też, kiedy ktoś na ciele swoim ponosi zysk, przynosi zysk mu, a ponosi szkodę na swojej duszy. Tak przede wszystkim uzdrowienie serca. Jezus nam to pokazuje. Zobaczmy choćby kilka przykładów z Biblii. Pamiętamy spotkanie Pana Jezusa z Zacheuszem. Kiedy go spotyka, właśnie Zacheusz wchodzi na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa. Tak był ciekawy tego proroka z Nazaretu. No i właśnie Pan Jezus widzi Zacheusza i mówi: zejdź prędko z drzewa, bo dzisiaj pragnę zatrzymać się u ciebie. Jezus zobaczył tego grzesznika, który tak bardzo potrzebował. Nie tego, żeby zobaczyć Jezusa, ale po to, żeby Jezus właśnie takim kochającym wzrokiem powiedział właśnie prosto do niego: żeby szukałem cię, chcę dzisiaj być u ciebie, chcę z tobą rozmawiać, chcę uzdrowić twoje serce. I co robi Zacheusz? Nawraca się. Oddaje tym nawet po 4 razy więcej niż tym, których skrzywdził. Mówi, że odda to, co właśnie gdzieś tam nie udało mu się w ciągu jego życia. Rozmowa o najgorętszej porze dnia w innej sytuacji Jezusa z Samarytanką. Jezus przychodzi właśnie do studni i rozmawia z kobietą, z Samarytanką, w ogóle Żyd z Samarytanką rozmawia. To już było niesamowite doświadczenie. Ale właśnie on mówi jej o wodzie żywej. On pokazuje jej, odsłania właśnie, przyjdź, przyprowadź swojego męża. Ona mówi, nie mam męża. On mówi, dobrze powiedziałaś. No miałaś już kilku mężów, a ten też mężczyzna, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem. Ale ta rozmowa potoczyła, tak Jezus tak potoczył tą rozmowę, żeby jej pokazać właśnie jej grzech, jej słabość, żeby ją z tego uwolnić, od tego grzechu. Pamiętamy też, ratuje kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, kiedy przeprowadzają i Jezus mówi, kto jest pierwszy z was bez grzechu, nie rzuci kamień. Nikt nie rzucił. Jezus mówi, niewiasto, nikt się nie potępił. I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Uzdrawia paralityka, którego przynoszą przyjaciele do niego, kładą przed nim człowieka, który nie może ruszać ręką i nogą. Jezus właśnie uzdrawia go i mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów na ziemi. Że Jezus ma moc odpuszczania grzechów. Powiedział temu paralitykowi, wstań. Ten wziął swoje łoże i poszedł na oczach wszystkich. Tak sobie wyobrażam właśnie, kiedy Jezus przychodzi do tych wszystkich ludzi z jaką wielką miłością w oczach. Musi ta miłość być odczytywana przez tych ludzi w Jego oczach. Z jak wielką miłością patrzy na nich, jak dotyka słowem ich serca, z taką czułością, z takim miłosierdziem. Wierzę, że ci ludzie właśnie odkrywają tą sprawiedliwość Bożą, ale też przede wszystkim czują to miłosierdzie od Niego, tą miłość, którą On przynosi człowiekowi. Żeby sakrament pokuty właśnie też, bo o nim mówimy cały czas, doszedł do skutku, to my potrzebujemy Jezusa. My potrzebujemy, jak ta siostra Faustyna powiedziała też na początku tego kazania, przytoczyłem ten fragment dzienniczka. Potrzebujemy właśnie spotkać się z Jezusem w konfesjonale. Jezus powiada tak samo jak spowiednicy, mówiła siostra Faustyna. Wiele właśnie osób pyta, dlaczego nie mogę iść choćby wyspowiadać się, nie wiem, do lasu, samemu Panu Bogu, tu do kościoła, przyjść do ławki, powiedzieć Panu Bogu moje grzechy i On mi odpuści te grzechy i tak dalej. Dlaczego nie mogę pójść do psychologa, choćby nawet oddać swoje grzechy, powiedzieć temu człowiekowi o moich słabościach? On nie ma takiej mocy. Tylko Jezus odpuszcza nam grzechy. Potrzebujemy kapłana też, z Jego zastępcy, po to, żeby nam odpuścił grzech. Za chwilkę o tym dalej powiem. Ja też przypominam Ci taki przykład z parafii Skędzierzyna, gdzie zostałem tutaj przeniesiony właśnie z Raciborza. Cały czas gdzieś tam na tej parafii jestem i pamiętam, kiedy pierwszego roku byłem tam wikarem, wiadomo, bierzmowańcy przychodzą do zakrystii po mszy świętej, po te podpisy do tych naszych nieszczęsnych dzienniczków. No i te podpisy po Eucharystii biorą właśnie, no i jeden z najprostszych sposób sprawdzenia, to była taka pora trochę zimowa, teraz tam wokół kościoła w Kędzierzynie jest taki piękny parking zrobiony, ale wtedy było więcej lasku i w tym lasku ci bierzmowańcy stali w czasie mszy świętej, później przychodzili do zakrystii, większość z nich, chłopcy właśnie, chcieli podpis, że byli na mszy świętej. Najprostszy sposób, jaki można było sprawdzić, czy byli w kościele, czy nie, to podać rękę temu człowiekowi, przywitać się, nie? Kiedy miał lodowatą rękę, wiadomo było, że no, nie mogło być go w kościele przed chwilką na mszy świętej. No i właśnie jeden z wikariów sprawdził właśnie rękę tego chłopaka, przywitał się z nim i mówi, nie byłeś na mszy świętej. Przy księdza byłem. No nie byłeś, stałeś na pełno blasku, bo nawet czuć po twojej ręce. I to, no, gdzieś tam przekonał tego człowieka, że kłamie i rzeczywiście mówi, no dobrze, no nie byłem w kościele na mszy świętej. ten wikary właśnie mówi, to idź teraz do Gajowego, żeby ci podpisał ten dzienniczek. I ten młody człowiek z taką powagą w głosie naprawdę pyta przy księdza, a gdzie jest ten Gajowy? Trochę ręce załamać można, nie? Ale właśnie z taką samą, jaką wiarą podchodzimy do tego właśnie, że potrzebujemy też sakramentów, tak jak Eucharystii. Jak ten człowiek nie był na Eucharystii Świętej, przystępuje do sakramentu pokuty i nie wie, z czego korzysta, to naprawdę, z kim się spotyka w tym sakramencie, że potrzebuje też księdza, który go rozgrzeszy. I właśnie Pan Jezus też w dzienniczku do siostry Faustyny mówi, wiedz o tym, że tak utwierdzę duszę Twoją, że chociażbyś chciała się niepokoić, nie będzie to w mocy Twojej. A jako dowód na to mówi Pan Jezus, że ja mówię do Ciebie przez kapłana w sakramencie pokuty. Pójdziesz w drugim dniu rekolekcji do spowiedzi do tego kapłana, który ma rekolekcję. Zaraz pójdziesz do niego, kiedy on skończy swoją konferencję i przedstaw mu swoje obawy, jakie masz w stosunku do mnie. A ja Ci odpowiem przez usta tego kapłana, a w ten czas ustaną Twoje obawy. Ja Ci odpowiem przez usta tego kapłana. Więc dlaczego nie możemy się sami spowiadać? Dlaczego potrzebujemy księdza? Za chwilkę do tego jeszcze znowu dojdę. Ale chciałbym, żebyśmy właśnie zobaczyli, że ksiądz choćby nawet był kapłan największym grzesznikiem, w danym momencie być może dopuścił się jakiejś grzechu, ale przychodzimy do niego, klękamy przed konfesjonałem, czyli przed samym Bogiem. Właśnie dlatego ma moc odpuszczenia grzechów, bo jest kapłanem Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy kapłana, potrzebujemy przebaczenia Jezusa w sakramencie pokuty. I o tym nam mówią też, mówi nam Pismo Święte. Ale zanim do tego dojdę, właśnie chciałbym, żeby na przykład Jan Paweł II, znany jest z jego życia takie wydarzenie, kiedy jeden z włoskich księży przybył na Watykan, wiedział o tym kardynał Dziwisz, jego sekretarz właśnie, że jest tu taki ksiądz na jednym spotkaniu z Janem Pawłem II, który chce rzucić sutanny, który chce odejść z kapłaństwa. No Jan Paweł II właśnie dowiedział się o tym, kiedy powiedziano mu na ucho właśnie, że jest taki kapłan tutaj, że prosił, żeby go przeprowadzić. Kazał wszystkim wyjść z sali, właśnie został z nim sam na sam. Jak ten kapłan później stwierdził, papież poprosił go o spowiedź. I mówi, zobacz, nosisz sobie wielki dar odpuszczania grzechów. Nie zmarnuj tego daru, który dał ci Jezus. Papież się u niego wyspowiadał. Nawet on potrzebował drugiego kapłana, żeby odpuścił mu grzech. Potrzebujemy właśnie przyjść do Jezusa, do tego, który nam, do Jego zastępcy na ziemi, żeby nam odpuścił grzech. Dlaczego właśnie Jezus dał moc odpuszczania grzechów tylko niektórym ludziom? Kiedy to się stało w ogóle, że tak dalej potoczyła się historia, że tak musi być? Dlaczego właśnie znowu do tego pytania wracam, nie możemy tu przyjść do kościoła, nie wiem, do lasu pójść, powiedzieć swoje grzechy i Pan Bóg nam odpuści? Chciałbym, żebyśmy wyszli od Starego Testamentu. Oczywiście Stary Testament jest pełny takich przykładów, kiedy Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy. Zapowiedział, wiele mamy też zapowiedzi sakramentu pokuty w Starym Testamencie. Ale ja chciałbym, żebyśmy pochylili się nad takimi trzema tekstami tylko w tej konferencji. Pierwszy tekst, który myślę też znamy z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mówi, nie lękaj się, bo wykupiłem Cię. Wezwałem Cię po imieniu. Ty jesteś moim. Z taką wielką miłością, jak Jezus też mówił do tych wszystkich ludzi, których spotykał, odpuszczał im grzechy. Bóg mówi, nie lękaj się, bo ja Ciebie wykupiłem. Ty jesteś moim. Dlatego nie możemy też bać się sakramentu pokuty. Bóg tam jest naszym przyjacielem. I zobaczmy znowu Pana czułości, miłości słowa z Księgi proroka Izajasza, 49 rozdziału, które chyba większość z nas doskonale zna. Pan Bóg mówi, oto wypisałem Cię na obu mych dłoniach. Nawet można ten tekst przetłumaczyć dokładnie. Oto wyryłem Cię na obu mych dłoniach. Twoje imię jest wyryte na moich dłoniach, mówi Pan Bóg. Dlaczego w ogóle dłonie w tym tekście? Zobaczmy, przecież na te nasze dłonie patrzymy każdego dnia. Kiedy wstajemy rano, myjemy twarz, od razu patrzymy na dłonie. Kiedy pracujemy w ciągu dnia, widzimy nasze dłonie wiele razy. Jakby Pan Bóg właśnie chciał nam przez to powiedzieć, cały czas o Tobie myślę. Cały czas właśnie jesteś moim głęboko w moim sercu. Zwłaszcza kiedy tak daleko jesteś gdzieś pogrążony w grzechach, ja nie wymazuję Twojego imienia z moich rąk. Wyryłem Cię na obu mych dłoniach. I to są właśnie, jak mówił też nauczał nas seminarium ojciec Krzysztof, o którym wcześniej mówiłem, właśnie mówił, że to są najintymniejsze części naszego ciała, nasze dłonie i nasza twarz, wbrew pozorom. To jest to, co odkrywa nasza kapłańska sutanna, to tylko to, co widać, to jest właśnie nasza twarz i nasze dłonie. To są najintymniejsze części naszego ciała. Intymus z języka łacińskiego znaczy tyle samo, co wewnętrzny, najgłębszy. Czyli tam najgłębiej, gdzie mógł, swojej miłości, Bóg wyrył Twoje i moje imię. To jest niesamowite. I mówi nam przez proroka Izajasza, cały czas o Tobie myślę, kocham Cię. I drugi obraz ze Starego Testamentu, którym chciałbym, żebyśmy się pochylili, to jest Księga Ezechiela, rozdział 47, kiedy właśnie, można powiedzieć, taki tekst trochę niedoceniany, tak mi się wydaje, jest dla nas na pierwszym miejscu zwiastunem prawdy mówiącej o zbawczej miłości Boga do człowieka. Prorok Ezechiel roztacza przed nami taki obraz pięknej świątyni. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie wyobrazili w naszych sercach, w naszych głowach przepiękną świątynię. I właśnie spod progu tej świątyni wylewa się niezwykły potok. Wylewa się na obszar wschodni, mówi prorok Ezechiel. I ta woda z tego potoku płynie wśród wszystkich stepów mórz i dociera właśnie do morza. I sprawia, że wody tego morza stają się wtedy zdrowe. Jeśli to do tego obrazu dołączymy naszą świadomość geografii, że kiedy prorok Izajasz właśnie żył tam gdzieś na pustyni, właśnie wiedział, że woda jest takim materiałem deficytowym, że woda jest wiele razy na wagę złota. Właśnie widzimy, jak przedstawia właśnie taki skarb życia, że ta woda, która wypływa spod świątyni, jest takim wielkim skarbem życia, który rozlewa się na wszystko i to wszystko ożywia. W tym kontekście właśnie takie bujne rośliny, też zwierzęta, które poją się tą wodą, mogą nacieszyć właśnie swoje oczy, mogą się napełnić tą wodą. I to nam daje też wizję raju. Nie jakiejś zeschłej pustyni, ale wizję pięknego, tętniącego życiem zielonego ogrodu, gdzie jest życiodajna woda. I ten życiodajny potok, drodzy bracia i siostry, wypływający właśnie spod świątyni, ten potok wielu teologów porównuje właśnie do tego przebitego boku naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do tej sceny, którą mamy tu w naszym kościele. Możemy tak wiele razy się wpatrywać. Właśnie tego boku, tego źródła, który wytrysnął z przebitego boku naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy z Ewangelii świętego Jana, że gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już skonał, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok. I natychmiast wypłynęła krew i woda. I tutaj słowo natychmiast jest tak bardzo ważne, bo daje nam dużo właśnie do myślenia. Sugeruje ono, że miłosierdzie Boże po prostu wylewa się niepowstrzymanym potokiem, bez żadnych przeszkód. Niezwłocznie i zdecydowanie ono wychodzi z serca Jezusa, odtwarzając nieustannie w każdym z nas ten rajski klimat pięknego ogrodu, wzbudzenie radości w nas, oglądania Boga. Kiedy klękamy do spowiedzi świętej, kiedy szczerze wyznajemy swoje grzechy, Bóg natychmiast właśnie, to jest ważne słowo, Bóg natychmiast odpuszcza mi grzechy, już czeka na to, żeby mi je zabrać. I teraz Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do, pamiętamy też, przechodzimy już do Nowego Testamentu, po tych obrazach starotestamentalnych, zalęknionych, właśnie przychodzi Jezus do zalęknionych i smutnych swoich uczniów w wieczerniku po Jego śmierci tam na Golgocie i pokazuje właśnie im przebite swoje dłonie. To jest bardzo ważne. Przebite swoje dłonie pokazuje. Odsłania im właśnie ranę swojego przebitego boku. I to spowodowało natychmiastowe poprawienie właśnie nastrojów Jego uczniów. Wielką radość. Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Jak pięknie tę scenę właśnie opisuje też święty Antoni z Padwy. Znalazłem kiedyś taki przepiękną jego opis tej sceny. Święty Antoni z Padwy właśnie mówi, że kiedy potrzebujemy zapisać coś bardzo ważnego, to potrzebujemy tak naprawdę kartki, atramentu i pióra, które byśmy to zapisali. I by nie zapomnieć o człowieku, Bóg zapisuje właśnie, i tu jest powrót do tego księgi Izajasza, wyrycia na obu dłoniach. Właśnie Bóg zapisuje imię każdego z nas, bracia i siostry, każdego z nas na dłoniach Chrystusa. W tych przebitych dłoniach Chrystusa. Kartą, tymi kartkami są właśnie Jego dłonie. Jako atramentu do zapisania tego naszego imienia używa Jego krwi, a gwoździe. Gwoździe są tym piórem, które Bóg zapisuje moje i Twoje imię z wielką miłością. Dlatego kiedy Jezus pokazał im swoje ręce i bok i oni się wtedy uradowali, ujrzawszy Pana, Jego uczniowie, Jezus rzekł do nich, i to jest ten kluczowy tekst, do którego dążymy w całej tej konferencji. Pokój wam, mówi Pan Jezus. Mam takie wrażenie, że ten sam miłujący wzrok, kiedy Jezus spotykał tych wszystkich ludzi, Samarytankę, Zacheusza, tą kobietę cudzołożną, z tak wielką miłością Jezus teraz patrzy na swoich uczniów. Ten miłosierny Bóg, który tak wiele dokonał na krzyżu i mówi, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest ten kluczowy tekst Biblii. Jezus tchnął Ducha Świętego, dał władzę apostołom odpuszczania grzechów. Komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Czyli właśnie można powiedzieć, tylko ci kapłani ważnie wyświęceni, którzy właśnie mają sukcesję apostolską, czyli od samych apostołów, pierwszych biskupów, na których tchnął Jezus w wieczerniku, nakładane są przez 21 wieków w ręce, przekazywaniu tej samej władzy, odpuszczania grzechów, sprawowania Eucharystii, sprawowania wszystkich sakramentów. Dlatego potrzebujemy właśnie przyjść do kapłana, do księdza, po to, żeby właśnie on powiedział te słowa w konfesjonale. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spróbujmy pójść, nie wiem, do lasu, przyjść tutaj do ławki, jak będzie tutaj pusty kościół w ciągu dnia i czy usłyszymy, że Pan Bóg powie nam te słowa? Może ktoś usłyszy, ale ja wiem, że powie mi tam w konfesjonale te słowa i ja odpuszczam Tobie grzechy i mam wtedy pewność, że On mi te grzechy odpuścił przez usta swojego zastępcy na ziemi, kapłana, biskupa. Jakby w spowiedzi właśnie to my przychodzimy i pokazujemy Jezusowi swoje rany przed kapłanem, przed Jego zastępcą i wypowiadamy swoje grzechy, właśnie musimy sobie ten trud pokuty właśnie zadać, żeby znaleźć księdza, żeby znaleźć konfesjonał, gdzie siedzi kapłan, żeby nam te grzechy odpuścił. Czyli szczęście rajskie nie jest już możliwe bez tych ran Jezusowych, bez tego przebitego boku, który jak ściana w świątyni w wizji proroka Ezechiela właśnie staje się źródłem potoków miłosierdzia zdolnego odpuścić każdą winę człowiekowi. Czyli to szczęście nie jest możliwe tak naprawdę bez konfesjonału, trzeba powiedzieć prosto. To szczęście nie jest możliwe bez konfesjonału. Pamiętam kiedyś taki przykład, wtedy pamiętam, to był ostatni miesiąc, kiedy byłem tu w Raciborzu wikarym w naszym kościele. Miałem też taką praktykę, starałem się być jej wierny. Nie mówię po to, żeby się chwalić, nie o to chodzi, ale każdego dnia, kiedy miałem tylko czas o 15, chciałem tu być w godzinie miłosierdzia, żeby modlić się koronką w tej godzinie szczególnych łask. I pamiętam właśnie kiedyś pewnego dnia, to było już tak bardzo ciepło, byłem sam tu w kościele, przyszła jedna pani, tutaj wpadła do kościoła, szukając jakiegoś księdza, właśnie mój przeksiędza, potrzeba pojechać z namaszczeniem do kogoś tam jej krewnego, starszego pana, starszej osoby. I mówi, on całe życie jakoś tam nawet wojował z kościołem, gdzieś tam był taki zamknięty bardzo mocno w sobie, też na Pana Jezusa. Ale teraz już przy nim jest siostra tam z naszego klasztoru, z Anuncjaty, już tam go pielęgnuje właśnie. I też kiedy spytaliśmy, czy chce księdza, to kiwnął głową, żeby przyprowadzić kapłana. To nie trzeba mi było dużo mówić. Wziąłem od razu oleje z zakrystii i pojechaliśmy do tego człowieka. Pamiętam, modliliśmy się przy nim koronką do Bożego Miłosierdzia. Udzieliłem mu absolucji właśnie na godzinę śmierci, odpuszczenia grzechów. Udzieliłem mu namaszczenia chorych. Ktoś mi może wierzyć lub nie, ale ja naprawdę to widziałem na własne oczy. jak twarz tego człowieka po prostu taka ściśnięta, taka jakaś zamknięta. Po prostu widziałem, jak coś tam puszcza. Widziałem po prostu nawet uśmiech na twarzy tego człowieka. To było niesamowite. To było namacalne doświadczenie Bożego miłosierdzia. Jak moc odpuszczania grzechów, mocno właśnie dziś Jezus dał nam tę moc odpuszczania grzechów i działa. Nie zapomnę nigdy twarzy tego człowieka. Za parę dni ten człowiek odszedł do wieczności. Był pogrzeb naszej parafii. Zobaczmy właśnie, jak jeden grzech w raju i strumienie życia stały się niedostępne dla człowieka. Teraz jeden cios, który mamy tu zobrazowany w naszym kościele. Jeden cios i zostało otwarte na nowo serce Boże. Jeśli Jego rany tak obficie wylały z siebie szczęście, to czy możemy coś uczynić ze swoimi ranami? Naszymi ranami grzechu, by nas tak nie piekły wściekłością, rozżaleniem. Może nawet nie tylko nas, ale też wszystkich wokół nas, których gdzieś tam przez ten grzech ranimy. Trzeba po prostu, bracia i siostry, chyba przyjść tylko do źródeł miłosierdzia, do Niego i zalać te nasze rany grzechu Jego miłością. Modlimy się wiele razy i śpiewamy tę przepiękną pieśń świętego Ignacego z Loyoli. W ranach Twoich ukryj mnie. Jezu, ukryj mnie w Twoich ranach, w ranie Twojego serca. Jezus ukrywa nas w ranie swojego serca w każdej spowiedzi świętej. To źródło, ta krew i woda z Jego boku na nowo nas obmywa. Nam trzeba tylko przyjść do konfesjonału i przytulić się do tych kratek, jak przytulamy się do kogoś najbliższego. Przytulić się do Jego serca. Jego Jezusowe ciało jest świątynią uświęcającą wszystko, nawet to, co skalane. Jego serce pompuje cały czas tę życiodajną siłę. Wszędzie tam, gdzie ziemia ludzkich ciał jest wręcz spękana od śmiertelnej suszy grzechu. Jezus potrafi to zmienić w jednej chwili w sakramencie pokuty. Spróbujmy sobie pójść, nie wiem, nawet jak wspomniałem, do psychologa i zobaczymy efekt. Nie odpuści nam grzechów. Nie będzie tego samego efektu nigdy. A ja naprawdę przez 7 lat swojego kapłaństwa, prawie 7 lat kapłaństwa, widziałem naprawdę cuda. Cuda miłosierdzia Bożego na własne oczy. Szkoda, że nie można to nam, bo nie o nich mówić, bo chętnie bym powiedział. Ale wiele razy płakałem z wieloma ludźmi, którzy po wielu, wielu latach spowiadali się ze swoich grzechów i płakali ze szczęścia. Bo to nie była ani moja moc, ani zasługa człowieka. To była moc kapłaństwa, to była moc Jezusa, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Źródło wytryskujące z przebitego boku Pana. Dlatego właśnie może mamy takie szczęście tu w tej świątyni naszej, kiedy będziemy szli do konfesjonału, do spowiedzi. Patrzmy na to, na Jego krzyż, patrzmy na tą ranę Jego serca, abyśmy wiedzieli, do kogo idziemy, do kogo chcemy się przytulić. I byśmy wiedzieli też, ile kosztowaliśmy Jezusa, Jego wielkiej miłości. I na nowo właśnie w XX wieku Jezus nam o tym źródle przypomniał, źródle miłosierdzia Bożego, przez tą skromną zakonnicę, siostrę Faustynę, dając nam obraz swojego miłosierdzia z napisem Jezu, ufam Tobie. I znowu wskazał na źródło, na swoje serce i na te dwa promienie. Jezus mówi: doskonale znamy, pamiętamy obraz Bożego miłosierdzia. Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy kolejące serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Te promienie osłaniają duszę przed zniewagami Ojca mojego, mówi Pan Jezus. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. I tym chciałbym zakończyć to nasze rozważanie słowami samego Pana Jezusa z dzienniczka siostry Faustyny. Kiedy stawiamy sobie pytanie, czy w konfesjonale stajemy przed Trybunałem Sprawiedliwości Bożej, czy przed miłosiernym Bogiem, to Jezus nam odpowiada: te promienie osłaniają duszę przed zniewagami Ojca mojego, promienie miłosierdzia Bożego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża. Każdej dnia Boże chcę z Tobą mówić i pragnę Ci udzielać łask. Tak, droga mi jest dusza Twoja, zapisałem Cię na rękach swoich. Dla Ciebie pozwoliłem włóczniom otworzyć najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w Tobie, w Twojej biednej duszy. Pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski. One wprowadzają światło w Twoje serce. Czynię się sam zależny od Twojej ufności. Jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać granic. Podaję ludziom naczynie, z którego mają przychodzić po łaski, do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusze, które czcić będą ten obraz, nie zginie. Obiecuję także już tu na ziemi i zwycięstwo. Bóg zapłać za cierpliwość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki.